Dzień dobry, Krystyna Różańska-Gorgoleska w studiu gość, naczelnik oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu, pani Marta Szczesiak-Ślusarek.
Dzień dobry.
1 marca dzisiaj, Dzień Żołnierzy Wyklętych, Dzień Żołnierzy Niezłomnych. Inicjatywę ustawodawczą w zakresie uchwalenia nowego święta podjął w 2010 roku prezydent Lech Kaczyński. Uzasadnienie dołączone do projektu ustawy głosiło, że ustanowienie święta jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji patriotycznych, za krew przelaną w obronie ojczyzny. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to także wyraz hołdu licznym społecznościom lokalnym, których patriotyzm i stała gotowość ofiar na rzecz idei niepodległościowej pozwoliły na kontynuację oporu na długie lata. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę w 2011 roku. Pani Marto, dlaczego nazywamy żołnierzy wyklętych wyklętymi?
No, przypomnę, że termin ten został użyty publicznie w 1993 roku podczas prezentacji wystawy przez historyka Leszka Żebrowskiego. Powiedziano o tej całej grupie żołnierzy podziemia niepodległościowego, żołnierze wyklęci. Później książka, 3 lata później Jerzego Ślaskiego, również ten termin się pojawił. My dziś mówimy żołnierze wyklęci, niezłomni, żołnierze polskiego podziemia niepodległościowego, antykomunistycznego.
A niezłomni?
No, niezłomni, bo w większości przypadków nie dali się złamać i zostali do końca. Byli to najbardziej wytrwali albo tacy, którzy już nie mogli obrać innej drogi.
Dlaczego po II wojnie światowej pamięć o wyklętych tak długo była zakopana? Właściwie teraz dopiero ją tak na dobre odkopujemy, przywracamy. To jest taki nawet boom wśród młodych ludzi, nie tylko na żołnierzy wyklętych. Co jest takiego w tych postaciach?
To zapomnienie było celowe. Oczywiście działalność propagandy komunistycznej miała na celu zakryć prawdę o żołnierzach, którzy nie godzili się na sposób rządzenia państwem, na dominację sowiecką, komunistyczną, na narzucenie nowej władzy. I przypomnę, że do powstania Solidarności był to masowy ruch takiej niezgody, walki różnymi sposobami, nie tylko z bronią w ręku, protestu przeciwko nowej władzy. Przez lata ukrywano tą pamięć. Nie wolno było głośno mówić o wyklętych. Nie wolno było wspominać, upamiętniać ich. No, przykładem tego może być chociażby fakt, że ukrywano miejsca pochówków bohaterów drugiej konspiracji. Do dzisiaj wiele z tych miejsc jeszcze jest nieznanych.
Dzisiaj w TOK FM redaktor Jacek Żakowski powiedział parę mocnych słów. To jest chyba taki dowód na to, że cały czas ta propaganda komunistyczna, że żołnierze wyklęci to bandyci, funkcjonuje. Słyszała pani tę wypowiedź redaktora Jacka Żakowskiego?
No tak, my mówimy dzisiaj, spotykamy się mimo wielu lat badań, ale również działań edukacyjnych, spotykamy się z takimi uogólnieniami. Czyli są ludzie, którzy mówią, że wyklęci to bandyci, a są tacy, którzy mówią, że bohaterowie. Oczywiście mówimy o zjawisku masowym, dotyczącym właściwie około 200 tysięcy ludzi. Wśród nich niewątpliwie znajdują się tacy, którzy dokonywali zbrodni, które nierzadko nie są wytłumaczalne albo rozumiane w dzisiejszym tego słowa znaczeniu.
Ale czy można powiedzieć, że to był jednak jakiś mały procencik?
No myślę, że tak, bo ważne są słowa chociażby doktora Łabuszewskiego z Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, który jest badaczem tego zjawiska żołnierzy wyklętych, tej tematyki, i on twierdzi, że w skali masowej ważny jest, jaki był stosunek dowódców tych oddziałów konspiracyjnych.
A jaki był stosunek do takich
zwalczano, karano również egzekucjami tych nieposłusznych, niepokornych. Trzeba pamiętać, że oddziały tworzone były przecież na wzór tych oddziałów konspiracyjnych. To byli często żołnierze już wcześniej zaprzysiężeni w Armii Krajowej, i konspiracyjne organizacje powojenne również takimi formułami i taką formułą postępowania się kierowały. Także traktowano to jako po prostu działania organizacji wojskowe.
Dla tych z Państwa, którzy nie słyszeli, to redaktor Jacek Żakowski w TOK FM w rozmowie z Adrianem Zandbergiem powiedział, że dzisiaj czcimy Dzień Morderców. Tak określił żołnierzy wyklętych. Jak pani jako historyk się do czegoś takiego ustosunkuje?
Przez lata, właściwie patrząc w tej kategorii, rozpatrując sprawę, to w okresie wojennym przecież żołnierze zabijali. W okresie drugiej konspiracji, czy ci, którzy zetknęli się przede wszystkim pierwszy raz na wschodzie z żołnierzami Armii Czerwonej, mimo często wspólnych działań wyzwalania spod okupacji niemieckiej poszczególnych miejscowości polskich na wschodzie, byli traktowani właśnie w taki sposób zdecydowanie negatywny, czyli siłą wcielani do wojska, do Armii Czerwonej, albo od razu osadzani w więzieniu, a dowódcy rozstrzeliwani. Więc wobec tego, wobec bezpośredniego zagrożenia, stanowisko żołnierzy na wschodzie, polskich żołnierzy, partyzantki polskiej na wschodzie, no musiało być zdecydowane. Te akty samoobrony, walki były po prostu naturalne.
Jaki był aparat represji komunistycznej skierowany w stosunku do żołnierzy wyklętych w czasie komunistycznych rządów w Polsce?
Pierwsze lata powojenne nastawione były na rozprawienie się z drugą konspiracją. Wszystkie siły w bardzo dużym zakresie, wszystkie ministerstwa, przede wszystkim stworzone przez Józefa Stalina, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, ale podległe i współpracujące z nim jednostki, między innymi SMERSZ, kontrwywiad sowiecki, NKWD, jednostki organizacyjne w Polsce, Milicja Obywatelska, Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wszystkie te formacje miały na celu zwalczanie żołnierzy podziemia niepodległościowego, antykomunistycznego. Przede wszystkim rozbijano od wewnątrz, aresztowano, nawet ogłoszenie amnestii powodowało, że ujawnieni żołnierze, którzy chcieli przejść do cywila, spotykali się z szykanami, z aresztowaniami. Organizowano sądy, które miały na celu tylko potwierdzić winę i skazywano żołnierzy podziemia niepodległościowego na śmierć. Wielu z nich zostało zamęczonych w ciężkich więzieniach, między innymi w pobliżu tutaj Poznania, w centralnym więzieniu w Rawiczu, we Wronkach. Przez lata osadzeni w więzieniu, cierpieli, szykanowani, poddawani torturom, ciężkim śledztwom.
Funkcjonuje w obiegu takie zdjęcie rotmistrza Pileckiego z przesłuchania, gdzie on godna, piękna, znaczy zniszczona bardzo przez przesłuchania twarz, ale godna, chowający rotmistrz Pilecki swoje dłonie pod ramionami. Dlatego, że po prostu nie miał paznokci. Jak wyglądały te tortury?
No, wachlarz tortur był bardzo szeroki. Między innymi Kazimierz Moczarski opisał właściwie około 50 tortur, którym został poddawany, fizycznych i psychicznych, zaznaczam. Sam rotmistrz Pilecki i wielu innych przywódców podziemia niepodległościowego spotykał się z ciężkim biciem, z siedzeniem na jednej nodze odwróconej na odwróconym stołku, z przytrzaskiwaniem delikatnych części ciała szufladami, z przypalaniem, ze zrywaniem paznokci, wyrywaniem włosów. No, te tortury były bardzo ciężkie. Żołnierze osadzeni w więzieniach musieli spać często na betonie pod światłem jarzeniówek przez 24 godziny, wzywani co chwilę na długogodzinne przesłuchania. Często jeszcze znajdujemy takie ślady w więzieniach zapadni, gdzie wieszano ludzi, albo krat z dziurami w podłodze, gdzie wsadzano więźniów i w nieczystościach lub w wodzie przetrzymywano wiele godzin.
Do jakich lat żołnierze wyklęci ukrywali się? Jak długo bali się tego reżimu komunistycznego? Jak długo uważali, że jeszcze Związek Radziecki tutaj ma pełnię władzy w niby wolnej Polsce?
No niestety bardzo szybko rozprawili się komuniści w sposób masowy z podziemiem niepodległościowym. Już w 1947 roku zostało około 2000 żołnierzy w ukryciu i to takich najbardziej zatwardziałych, takich, którzy już w ogóle nie mieli szans na ujawnienie się, przejście do cywila i nie dali rady też uciec. Symbolicznym momentem jest na pewno śmierć podczas obławy ostatniego partyzanta Rzeczpospolitej, sierżanta Józefa Franczaka Lalusia. W 1963 roku zginął podczas obławy. Ale tak naprawdę do 1989 roku żołnierze tej drugiej konspiracji nie mogli się ujawniać. Mieli założone teczki przez Służbę Bezpieczeństwa, byli inwigilowani, sprawdzani, mieli utrudnione formy działalności w życiu publicznym i często właściwie do roku 2000, a nawet późniejszych, nigdy nie mówili o swojej działalności. Dopiero w ostatnich latach udzielają wywiadów, jeżeli dożyli, przekazali gdzieś w wspomnienia swoje.
Jakby na to nie patrzeć, to jest jednak historia dosyć odległa może dla młodzieży współczesnej. Jak pani naczelnik wytłumaczy ten taki boom, tę taką popularność żołnierzy wyklętych oddolną, bo przecież nikt ich przez wiele lat tego nie uczył. Emblematy na koszulkach, tatuaże. No młodzi ludzie po prostu widzą w żołnierzach wyklętych kogoś godnego naśladowania. Jak to wytłumaczyć?
No myślę właśnie, że ta złomność, ta walka, no dzisiaj z perspektywy patrząc taka romantyczna do ostatniego momentu o ideały, w które się wierzyło, jest dla niej w jakiś sposób takim wzorem, ale niewątpliwie też fakt, że właśnie przez lata nie można było swobodnie mówić, że ta prawda jak gdyby jest odkrywana, te wiadomości, życiorysy żołnierzy niezłomnych są poznawane i są w jakiś sposób fascynujące, trwają poszukiwania miejsc pochówków tych osób, przywraca się ich pamięć w społecznościach lokalnych. No i to jest takie no, wyjątkowo jakieś interesujące, myślę, dla młodzieży.
Mówimy tutaj o mężczyznach, tak akurat powiedziałam, w rodzaju męskim, o tych fascynacjach żołnierzami wyklętymi, ale jesteśmy tutaj obydwie paniami. Co kobiety mogą znaleźć w żołnierzach wyklętych takiego, że chciałyby ich naśladować, czy nie wiem, widzieć w nich przyszłych swoich mężów?
O, myślę, że
to są
dzisiaj panie są bardziej praktyczne.
Wyklęte?
Dzisiaj myślę, panie są bardziej praktyczne. No niewątpliwie kobiety z epoki, czyli matki, żony, córki żołnierzy wyklętych ponosiły ogromne konsekwencje ich działalności. Często nie spotykali się, oni się ukrywali, nie mogli się często spotykać. Dzieci mówiły często wujku, było takie przykazanie, żeby mówić wujku i nie ujawniać, że to ojciec społeczności. A kiedy toczyły się procesy, mężowie byli mordowani przez komunistów, to właściwie przez lata były poddane te kobiety, rodziny ostracyzmowi społecznemu, miały utrudnioną sytuację życiową, nie mogły swobodnie mówić o działalności swoich mężów, przekazywać informacji swoim dzieciom, także naprawdę poniosły ciężkie konsekwencje, ale były również żołnierki wyklęte przecież. Pamiętajmy choćby słynną Ewunię z Łodzi, która trafiła do więzienia, będąc w ciąży. I pamiętajmy, że wiele, wiele kobiet właśnie przeszło ciężkie więzienie, tam urodziły dzieci, które były często zabierane do sierocińców. To jest taka mniej znana karta historii, ale również bardzo interesująca i warta upamiętnienia.
Nasz program zmierza ku końcowi, więc powiedzmy jeszcze, że oddział poznański IPN-u już od 27 lutego obchodzi Dzień Żołnierzy Wyklętych. Parę wydarzeń za nami. Ale dzisiaj jeszcze, 1 marca, prezentacja wystawy Zapomniane ogniwo konspiracyjne organizacje młodzieżowe na ziemiach polskich w latach 44-45 do 56 na Placu Wolności w Poznaniu. Ona będzie do 20 marca.
Tak, serdecznie zachęcamy, bo żołnierze wyklęci to również to w większości w ogóle młodzi ludzie, a w przypadku konspiracji młodzieżowej to właściwie około 10 tysięcy osób w skali kraju, które angażowały się. Z dzisiejszego punktu widzenia wydaje nam się, że to jest rzecz delikatna, zrobienie ulotki. Wówczas było traktowana bardzo poważnie, wyroki śmierci, kary wieloletniego więzienia. Warto o tym przeczytać.
Zapraszamy też na strony oddziału IPN w Poznaniu. Tam jest szereg jeszcze innych wydarzeń w tym projekcie filmów. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem kluczowego tematu była pani naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu, Marta Szczesiak-Ślusarek.
Dziękuję bardzo. Kluczowy temat.